Ja może jeszcze coś dodam, jeżeli się chodzi o tą statystykę, bo tu powiedziałeś, że ja rozegrałem 104 mecze.
95 jest oficjalnych.
Nie, oficjalnych meczów, powiem Państwu, rozegrałem 100. A dlaczego 100? Z racji tego, że zabrano 4 mecze z Olimpiady w Montrealu. Dlatego, że tam graliśmy z Brazylią, Kolumbią, Kuba to był pierwszy, to zaliczyli, jeszcze dwoma tam zespołami, to były młodzieżowe reprezentacje danych krajów. W związku z powyższym te 4 mecze zostały zabrane, że to nie są międzypaństwowe pierwsze reprezentacje, tylko są to olimpijskie. Bo nie ukrywamy, że kiedyś na olimpiadzie to jechały, tak jak kraje socjalistyczne to wysyłały, bo my byliśmy amatorami przecież, nie? To jechały pierwsze reprezentacje danych krajów. No. To te się liczyły, jak graliśmy na przykład finał mecz z DDR, no to były pierwsze reprezentacje, jak z Związkiem Radzieckim, to pierwsze reprezentacje były przecież na ten. A to dlatego te 4 mecze nam zabrano i nam oficjalnie 100 meczów.
Okazuje się piękny wynik.
Proszę?
Który z obecnych reprezentantów może pójść Pana ślady i koło tej setki się zakręcić? Jacek Pąk chyba jest blisko.
No ale on ma chyba 80 coś, pod 90-tkę. No. No ale on chce kończyć.
A z tych młodych, na które teraz Pan patrzy?
Ciężka sprawa.
No ja Błaszczykowski?
No nie, no to ile ma meczy, no słuchajcie. No,
może. Ale może dojdzie.
Powiem Państwu tak, żeby zagrać 100 meczów reprezentacji, to trzeba przynajmniej w tej chwili trzeba przynajmniej 10 lat bez kontuzji grać praktycznie wszystkie mecze reprezentacji. Wszystkie. I te sparingowe, i te oficjalne, powiem wam. No nie ma jak. No. To trzeba grać wszystkie przez 10 lat. Bo jeśli jest 9, to już trzeba będzie dołożyć gdzieś tam, nie? Na ten. Ale w jednym roku jest na przykład 10 meczy, w drugim roku jest 8 czy coś takiego. Są w tej chwili sztywne terminy FIFA i UEFA i nie ma jak kiedyś, że się robiło, federacje się dogadywały, mecz towarzyski, tutaj jak myśmy mieli okres przerwy zimowej, styczeń, luty, do lutym się wjeżdżało gdzieś tam na południowej Ameryki i się grało mecze z pierwszymi reprezentacjami Brazylią, z Argentyną, z Kolumbią czy z Peru. W tej chwili nie ma takiej możliwości, bo nie są to terminy fifowskie ani UEFA-owskie i nie ma zgody na rozegranie takiego meczu. I żaden klub nie puści dzisiaj zawodników, reprezentantów na taki mecz towarzyski. Nie ma takiej możliwości. Są sztywne terminy niektórych meczy, gdzie można w tym okresie sobie rozegrać jeden czy dwa mecze towarzyskie, na tym się to kończy.
Czyli oślubowanie rekordów ciężko teraz.
Ciężka sprawa do oślubowania rekordów.
Pan przez 10 lat występów na polskich boiskach dostał tylko jedną żółtą kartkę bodajże.
Ale to dostałem za klaskanie. Ale... No, za klaskanie dostałem. No.
Ale to ciężko teraz chyba, żeby...
Pamiętam, graliśmy na mecz Stal Bielec Lech Poznań, sędziował młody Eckstein. Była taka sytuacja, że Zbysiu Chnatio pojechał do linii, wycofał do tyłu, Jasiu Domarski uderzył piłkę. Piłka się odbiła od poprzeczki, nie? I bramkarz jak wyszedł, to minął Jasia, no ale to nie ma znaczenia, bramkarz nie może ucieknąć, nie? A obrońca, taki Barczak, uciekł z boiska za ostatnią linię rożną. Nie? Też nie ma szans, nie ma takiej możliwości. Przepisa nie ma, obrońca nie ma prawa uciec z boiska. Nie? I mówić, panie sędzio, ja nie biorę czynnego udziału w grze. Nie? No i pan Eckstein gwizdnął spalonego, bo ja się poprawił bramkę. Więc ja mu zacząłem. Brawo, panie sędzio, jak się cieszę, mówię, brawo. A on do mnie mówi, przestań klaskać, bo dam ci żółtą kartkę. Ja mówię, to ja proszę o czerwoną od razu. No i brawo, panie sędzio. No i wpakował mi żółtą kartkę. I wiem, że chcieli mnie zawiesić za tą jedną żółtą kartkę. Polski Związek Piłki Nożnej chciał mnie zawiesić, bo tam opisał, że go bezczelnie oklepywałem z uśmiechem na twarzy.
Sędziowanie bardzo się zmieniło od czasów, kiedy pan grał, a teraz
no
pan
mamy, horror mamy cały czas, nie? Co chwilę. Wrocław.
Tak jest, polskiej Kolegium Sędziów.
Powiem Państwu, to jest bolączka, nie tylko myślę w polskim piłce nożnej, ale to jest bolączka we wszystkich dziedzinach życia naszego. Są to pozostałości po dawnym systemie PRL-u, gdzie żeśmy nauczyli na przykład lekarzy, że jak wychodzi się ze szpitala, to albo dobry koniak, albo jakąś tam kofertę zostawiało się. Nikt nikogo nie prosił, ale tak byliśmy przyzwyczajeni, wie pan, powiem Państwu. No i no jest dzisiaj afer dużo, ja jestem za karami, ale no, trzeba dać sobie sprawę, że no nie może być tak, jak u nas, że sprawy trwają 2 lata, 3 lata i powiedzcie mi, powiem Państwu, jak ukarać klub po 3 latach. No? Jak już tam nie ma ani tych działaczy, nie ma ani tych zawodników, ani tych trenerów. Wszystko już jest, jak to się mówi, się wymieszało, część wyjechało, część zrezygnowało, część gdzieś tam od tych działaczy odeszło. No. A tu się 2 lata czy 3 lata się prowadzi sprawę i po 2-3 latach się karze niewinnych, w zasadzie tylko klub, no ale klub to jest niby jako, powiedzieć też jest w sumie winny, bo ktoś na to dał przyzwolenie. To jest raz. Ja bym był za systemem włoskim. 3 miesiące kogo złapali dla przestrogi, ten winny, kary, cyk, 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 pyk, pozamiatane. To zrobiono we Włoszech, jeden klub wyrzucono i to z najwyższej półki, powiem Państwu. Juventus do drugiej ligi, dano im tam jakieś minusowe punkty, inne kluby dostały kary finansowe plus minusowe punkty, odwołały się od tych minusowych punktów, część tych punktów im oddano po pół roku. Ja jestem za takimi samymi karami, że mówiąc inaczej, walnąć ich finansowo, bo 500 000, jak idzie klub w łeb, po minus 15 czy 20 punktów, po pół roku im oddać połowę, 50% i niech się martwi. Kto się utrzyma, ten się utrzyma. A w zasadzie ten, co ma minus 10 punktów, to ma rzadkie szanse, powiem Państwu. Na...
Tylko, że tych klubów było dużo do karania. No, pan sam żartował, że oprócz unitarnów Stali Mielec każdy może być podejrzany.
No nie ukrywamy Państwu, że jest kłopot, bo to sprawa polega na tym, że u nas się robi pokazówkę, niby mówiąc, o mamy następnego skrupowanego. Oczywiście wszystko to się zwaliło na Polski Związek Piłki Nożnej. Nie ukrywam, że Polski Związek Piłki Nożnej może był trochę za mało taki obrotny, delikatny, jak to się mówi. No ale mieliśmy nauczkę z jednego punktu widzenia. Kiedyś została wyrzucona Szczakowianka z ligi. Był słynny przecież świt Szczakowianka i ten mecz barażowy. Szczakowianka została wyrzucona na podstawie właśnie poszlak prasowych i tam takich niby dochodzowy jakaś taśma, nie taśma. I powiem Państwu, na dzień dzisiejszy sprawa jest w sądzie i Szczakowianka żąda 9 milionów odszkodowania za niesłuszne wrzucenie z ligi. No to tak się człowiek drugi raz to dmucha, powiem uczciwie, na zimne, trzeba dać sobie sprawę z jednego. A tutaj pan prokurator, żeśmy się pytali, żeby dał przynajmniej podstawy jakieś prawne, nie tak jak dał temu wydziałowi, dał podstawy prawne do rozpatrzenia pewnych spraw. Z tym, że nie wiem, jak to się skończy, bo Wydział Dyscypliny jest niezależną instytucją, takim ciałem. Są to sami prawnicy, powiem Wam, i ich decyzje może zmienić jedynie zarząd. Nie? To my możemy, no, ale z drugiej strony, jak my byśmy zmienili decyzję Wydziału, czy zrobili abolicję, to ta prasa by nas walcem rozjechała do końca, powiem uczciwie. No. A winni są, no powiem Wam szczerze, no nie ukrywam, no przecież ja nie wyobrażam sobie, żeby prezes danym klubu, czy właśnie klubu nie wiedział, coś te pieniądze dają, nie? Żeby skropować tych sędziów, no. Czy zawodników.
W Pana piłkarskich czasach korupcja była dużym problemem?
Była. Nie była dużym problemem, ale była.
Coś więcej?
Pamiętam słynne utrzymanie z Sosnowca, który praktycznie spadł z ligi i później wszystkie mecze wygrał, Zagierka. Wszystkie mecze wygrał.
Nie można było krzywdy zrobić.
Nie można było krzywdy zrobić. Powiem Państwu tak, nie tylko u nas jest korupcja, bo jak sobie Państwo przypomną, bo miałem taki właśnie z dziennikarzami wywiad w tym dzienniku, gdzie mi też zarzucano pewne sprawy, że ja popieram korupcję, bo nie podałem się do dymisji. Bo tak sobie życzył pan minister, nie? Więc ja powiedziałem, proszę Państwa, wszędzie była korupcja. 6 sędziów zatrzymano w Niemczech. jak młodzi może nie pamiętają, ale starsi pamiętają, słynny mecz na Mistrzostwa Świata w 1982 roku, Niemcy-Austria, gdzie sobie na 0-0 grali. Mówiąc inaczej, bo obie drużyny wchodziły. Niemcy z pierwszego, Austriacy z drugiego. Jakby Austriacy przegrali, to wchodzi Arabia Saudyjska.
No. Algeria chyba.
Czy nie, Arabia Saudyjska wchodziła. Tak, no wielka afera, no ale co z tego? No. Ja pamiętam takie mecze w Niemczech, gdzie Borussia Dortmund, żeby zdobyć mistrza, musiała wygrać 8-1, wygrała 9-1. No. A w naszej lidze, jak to Państwo przypomnicie, no to słynny mecz Wisła Legia
i słynny tytuł.
Warszawa czy ŁKS Łódź Olimpia Poznań. No.
6-0-7-1.
I potem jak kurtyzana z klientem.
No i to jest mecz. I to w tak mówiąc w Czechach przecież to tam było chyba z 20 sędziów zamkniętych. Tylko że to mówiąc inaczej, u nas powinni dawno zamknąć, bo to nie służy niczemu dobremu, mówiąc inaczej, nawet znaczy sportowi czy polskiej piłce nożnej. Kogo złapano ukarać, przestrogę dla innych i następny, który wpada, to jest już wtedy karę idą już z najwyższej półki, sprawa jest załatwiona, pozamiatana. I nie ukrywam, powiem Państwu, tam gdzie są pieniądze wasze w sporcie, będą próby układanki, nie ma takiej możliwości, że nie. Na Zachodzie się układają, ale układają się prezesi wielkich klubów, gdzie są połączeni gospodarczo interesami w lidze włoskiej. No przecież w tamtym sezonie AC Milan przegrał przecież u siebie 3-1 z drużyną spadkową, bo już miał zapewniony awans, no, no ale musiał przegrać. No. Bez pieniędzy, bez niczego, ale wie pan, no, tak to się wygląda na dzień dzisiejszy. Tam gdzie są... I jeszcze jeden problem jest w tej chwili olbrzymi, powiem Państwu, zakłady u buchalterów. Nie dajcie sobie sprawy, jakie tam wchodzą pieniądze i jakie próby ustawienia meczu, nie przez zawodników potem. Chodzi o zakłady. Straszne pieniądze wchodzą. To jest coś nieprawdopodobnego. No. Się okazuje, że niektóre żony idą, zakładają, bo oficjalnie zawodnicy nie mogą.
Trenerzy też.
Trenerzy nie mogą. A idą znajomi, żony. No wie pan. Ustawia się w Niemczech za pana sędziego, który sędziował i za jego żona wchodziła na zakład, że gra Bayern Monachium, gra z Schalke 0-1, do przerwy 0-1 dla Schalke. Są takie zakłady, bo można założyć tam, nie? Idą olbrzymie pieniądze, a on sędziuje. Proszę? No jak, byle z rękawa na karny w polu karnym, cyk 1-0, dotrzyma do końca tej, jak się mówi, no, połowy. A po przerwie normalnie sędziuje, Bayer wygrywa 3-1, sprawa załatwiona. No ale do przerwie 0-1. No, to są to jest coś niemożliwego. Na przykład przecież olbrzymia ilość zawodników we Włoszech było zawieszonych za te właśnie, za totalizatora piłkarskiego, za układanie meczy. Bo to idą miliony już w tym momencie. No, ale się wyswanili teraz ci buchalterzy, bo jak widzą, że jest ruch przy niektórych tych, to nie w ostatniej chwili, nie, w ostatniej chwili wycofują z zakładów.
Czy pytanie, panie Krzysztofie, który pan najbardziej wspomina swój? Najlepiej jakieś takie wspomnienia?
No było parę takich meczy, myślę, że bardzo ważnych w historii polskiego piłkarstwa. Myślę, że pierwszy taki mecz to był mecz Polska, znaczy Anglia-Polska na Wembley, bo w zasadzie te wcześniejsze, czy u nas Polska-Anglia na Śląskim było wygrane 2-0, to jeszcze nic nie dawało. Ten mecz, ten remisowy, zwycięski mecz w 1973 roku na Wembley w zasadzie otworzył mnie i moim kolegom stadiony Europy i świata do naszej kariery. Myślę, że jak tam byśmy przegrali, to nie byłoby ani Górskiego, ani Laty, ani wspaniałej drużyny z tej złotej jedenastki z lat 70. To był taki pierwszy mecz, który dał nam przepustkę, z tym, że myślę, że już przy miarku, że tworzy się cokolwiek, to był złoty medal olimpijski w 72 roku, rok wcześniej na olimpiadzie w Monachium. I pamiętam, był trenerem, był w Holandii, wtedy trener, a on się nazywał?
Michels,
tak. Myśmy grali 10 dni przed tym meczem w Anglii, graliśmy Holandia-Polska w Amsterdamie i tam było 1-1. I on przestrzegał Anglików przed Polakami, że najpierw musicie z nimi wygrać, a Anglicy rozbili Austrię 7-0 u siebie na Wembley. Był taki towarzyskie mecze akurat. No i tak się złożyło, że z tym, że nie ukrywam, byliśmy dzieci szczęścia, powiem Państwu, na tym meczu. Dzisiaj oglądam z perspektywy czasu ten mecz i te sytuacje, co Anglicy mieli, co Jasiu Tomaszewski bronił, znaczy tam było nie Jasiu Tomaszewski, to tam było chyba z pięciu Jasiu Tomaszewski, bo tak, Szymanowski wybił mu z linii, Kasperczak wybił mu z linii, Musiał chyba z dwa razy wybił mu z linii, Gorgoń chyba też dwa razy wybił mu z linii, nie? A resztę, no, Tomek wyłapał, trzeba powiedzieć, no. Na tej zasadzie. Ale mieli Anglicy no, chyba najlepszą drużyną. Patrzę tak w przekroju całego, mieli wspaniałą drużynę. A my ten mecz mogliśmy wygrać, bo ja byłem jeszcze później drugi raz sam na sam. Mogłem ich dobić na 2-1 i wtedy była już sprawa załatwiona.
To rzeczywiście była taka ogromna prowokacja jakimś angielskich, jak to?
No, dali się na nas, animalsi, nie? A zapomnieli, że Polaków nie wolno denerwować, mówiąc inaczej. Jak stają pod ścianą, no to wtedy olbrzymia mobilizacja. Z tym, że wspaniała atmosfera, powiem Państwu, na tym Wembley była. To był taki kocioł, jak na stadionie śląskim. I też wspaniały stadion w tamtych czasach, gdzie przychodziło 100 tysięcy ludzi na stadion i wszyscy pili. To był cud. Wszyscy pili. Myśmy później patrzyli, jak były wywiady później, że stadion pusty, były te reflektory, to tam były takie młodzieżowe gangi, to w takie worki po węglu te butelki, takich dwóch małych zbierało, tych i to zostawiało, a dwóch starszych na plecy i wynosili te po tych schodach na górę i tam na ten. No to nieprawdopodobna ilość, trzeba powiedzieć, na tym stadionie śląskim. Ale to, co Polacy kibicowali tam, powiem Państwu, to jak zaśpiewali, jeszcze Polska nie zginęła, to stając tam na dole, to ciarki szły, powiem Wam, przez plecy. Coś nieprawdopodobnego.